Drodzy braterstwo, bardzo serdecznie witam was. Jestem wdzięczny Bogu, że otrzymałem ten przywilej, by przedstawić pewne zarysy Jego słowa. Pragnę podziękować również organizatorom za zaproszenie, które otrzymałem. Przywożę dla was serdeczne pozdrowienia. Przede wszystkim od naszego zboru w Heidelberg zostały one przegłosowane, a więc wszyscy, którzy się zbierają w naszym zborze, prosili, aby was bardzo miło i serdecznie pozdrowić, jak również pozdrowienia od mojej mamy. Myślałem, że się z nią tutaj spotkam, no niestety nie mogła przyjechać. Myślę, że będziemy mieli miłą społeczność razem. Temat, który chciałbym z wami krótko omówić, to jest druga część psalmu 32, 10 rozdział, 32 rozdział, 10 wiersz. Słowa, które mówią tak: kto zaś ufa Panu, tego łaską otacza. Zaufanie do Boga jest jednym z najważniejszych aspektów naszego chrześcijańskiego życia, który wcześniej albo później będzie zawsze doświadczanym. Myślę, że wielu z was przechodziło już tego typu doświadczenia i fakt, że jesteście tutaj obecni i to tak licznie, dowodzi o tym, że z tych doświadczeń wyszliście pozytywnie. I że możecie przez to być dobrymi przykładami dla innych, ponieważ nie jest łatwym mieć zaufanie w czasach tak zwanej własnej bezradności. Znacie przykłady często podawane w wykładach przez naszych braci o bardzo płytkim zrozumieniu zasad miłości do bliźniego przez osoby twierdzące, że miłują wszystkich. Oczywiście do momentu, kiedy nie zostali skonfrontowani ze swoimi nieprzyjaciółmi. Znane są przykłady z naszego codziennego życia, może nieraz już sami się na tym złapaliśmy, jak szybko gotowi byliśmy stwierdzić, że bylibyśmy w stanie odpuścić winy każdemu. Nawet naszym najgorszym wrogom, naszym najgorszym nieprzyjaciołom. Oczywiście do momentu, kiedy tak naprawdę tacy prawdziwi nieprzyjaciele nigdy jeszcze nie stanęli na naszej ścieżce. Również jak łatwym jest twierdzić, że posiada się zupełne zaufanie do Boga, kiedy w życiu, naszym codziennym życiu, wszystko toczy się tak dobrze. Tak wspaniale, jak to sobie tylko wymarzyliśmy. Wtedy stwierdzamy, że my mamy zupełne zaufanie do Boga. Kiedy odczuwamy, że wokoło nas nie znajduje się nic, co mogłoby zaszkodzić albo zagrażać naszemu życiu oraz naszej wygodzie. Niestety, jak często konfrontowani jesteśmy zupełnie z czymś innym. Również nasze codzienne życie uczy nas zupełnie coś innego. Wydaje mi się, że nie jeden z nas zna to uczucie, kiedy zaufanie, szczególnie w trudnych sytuacjach naszego codziennego życia, zaczyna się wahać. Wielu ludzi dzisiaj, którzy rozczarowani są swoją sytuacją życiową, tym, co się wokoło nich dzieje, szczególnie wielu młodych, zadają sobie pytanie dotyczące sensu życia albo w ogóle sensu wiary. Przeważnie dzieje się to wtedy, kiedy dotknięci zostali jakimiś osobistymi ciężkimi ciosami, takimi jak klęski, choroby. Nagle odsunęli się od nich ich najbliżsi przyjaciele, ich rodziny przestają się do nich przyznawać, kiedy przestało być tak jak to było kiedyś. Często w takich sytuacjach zapada pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat ja? I co będzie dalej? Ogólnie powód cierpień ludzkości jest nam, chrześcijanom, dobrze znany i nie dziwi nas, co wokoło nas się dzieje. To jest to, co ogólnie wszyscy wiemy. Wierzący cały czas przestrzegani byli i są przestrzegani przed cierpieniami, które przychodziły, będą ze strony świata, jak również pamiętamy te ostrzeżenia, że będą również przychodziły doświadczenia ze strony naszych współbraci. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie moglibyśmy tylko krótko odpowiedzieć, nie mówiąc już o przyczynie cierpień, bo nam, badaczom Pisma Świętego, jest ona bardzo dobrze znana. Bóg dopuszcza, abyśmy przez doświadczenia wyrabiali sobie nasz charakter. I ponieważ Bóg chce, żebyśmy się zmienili, często ogranicza On naszą wolność. Bóg wymaga od nas wyrzeczeń oraz konfrontuje nas z bardzo ciężkimi sytuacjami w naszym życiu. Bóg doświadcza naszą ufność. Doświadcza nas, czy w sytuacjach naszej bezradności posiadamy zupełne zaufanie do Niego. Doświadcza nas, czy w sytuacjach, w których stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji, ufamy więcej naszym współbliźnim, czy ufamy więcej naszym braciom, a może organizacjom, czy też kościołom, do których należymy, bez których wydaje nam się, że nie moglibyśmy egzystować, czy też posiadamy zupełne zaufanie do Boga. W księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, a w 7 wierszu czytamy słowa: błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. I jest to zasada, którą powinniśmy wypisać sobie na naszych sercach. Wiemy o tym, że jest wiele tekstów Pisma Świętego, które obiecują specjalne błogosławieństwa tym, którzy ufają Bogu z całego serca. I odwrotnie, jest wiele tekstów biblijnych, które obiecują gorzki zawód i boską niełaskę dla tych, którzy swoje zaufanie kierują gdzie indziej. Ostrzegająco brzmią słowa z wiersza 5 z Księgi Jeremiasza, rozdział 17, gdzie napisane jest: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Również słowa z Księgi Izajasza, 31 rozdział, 1 wiersz, są bardzo dobitnymi. Ostrzeżeniem, którego nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Jest tam napisane: biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w wieścach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego. Wykładnia, zdaje się, że nam wszystkim jest bardzo dobrze znana. Wozy w tym tekście, rozchodzi się tutaj o wozy wojenne, tak zwane rydwany, w terminologii biblijnej są obrazem organizacji. Ostatnio niektórzy bardzo chętnie używają określenia rydwany przy podawaniu imienia swojej organizacji. Konie, tak jak i zwierzęta pociągowe, znamy to z wykładni, reprezentują nauki i zasady oraz prawa, którymi w tym przypadku posługują się organizacje dla potrzeb osiągnięcia swoich własnych celów. Jeźdźcy są obrazem przywódców i w tym przypadku tych, którzy przywłaszczyli sobie miano godności, miano siły, władzy, wykorzystując dla swoich własnych celów zasady oraz prawa danych organizacji. Niejednokrotnie Bóg gniewał się na Izraela, ponieważ przestawali Jemu ufać, tracąc nadzieję w swoje zbawienie. Bóg rozproszył ich, ponieważ zapomnieli o Nim, nie ufali już więcej Bogu, a ufali kłamstwu. Pokładali ufność w swój własny dostatek, w ich własne oręże, a nawet w ich własną sprawiedliwość. Oczywiście nie powinniśmy rozumieć, że nie możemy ludziom wierzyć. Albo też tego nie powinniśmy rozumieć, że oprócz Boga nie możemy mieć do kogoś zaufania. Nasze zaufanie do kogoś innego aniżeli do Boga i Chrystusa powinno być zawsze ograniczone stosownie do okoliczności i sprawdzonej niezawodności. Nigdy jednak nie powinniśmy ufać nikomu w takim stopniu, ażeby mógł on odprowadzić nas od Boga i Jego poselstwa prawdy. Niezależnie od tego, czy to byłby nasz współmałżonek, nasze dzieci, brat albo siostra w Panu, którzy może kiedyś przyprowadzili nas do prawdy, a nawet ktoś, kto ma tak zwane wysokie stanowisko duchowe w jakimś kościele czy organizacji. Pismo Święte jest wspaniałą księgą zawierającą wiele pouczających i budujących historii, przykładów mężów Bożych, którzy podobnie jak i my mozolnie walczyli ze swoimi własnymi słabościami i naleciałościami, nieraz potykając się, a nieraz odnosząc zwycięstwo w tych walkach. Przykłady te służą nam jako dobre lekcje w naszych walkach z naszymi codziennymi problemami, w zwalczaniu naszych słabości, w budowaniu naszego charakteru, a przede wszystkim w trwaniu w naszym poświęconym życiu przy Panu. Te historie opowiadają nam o boskich zamierzeniach wobec niektórych ludzi oraz opowiadają, w jaki sposób Bóg kieruje i upoważnia niektóre osoby, aby one wykonywały Jego wolę. Historie te ukazują nam, w jaki sposób boska łaska znajduje swoje zastosowanie i ubłogosławia, oraz gdzie jest ona powstrzymywana, a więc nie ma błogosławieństwa. Nie ma ona zastosowania, jedynie z przyczyn znanych tylko Bogu. Powtarzam, boska łaska powstrzymywana jedynie z przyczyn znanych tylko samemu Bogu i my nie powinniśmy robić tutaj żadnych domysłów. My nie powinniśmy stawać między osobą, którą te problemy dotyczą, a Bogiem i komentować, bo to jest rzecz między tą osobą a samym Bogiem. Ale powróćmy do historii. Jedną z takich historii, którą chciałbym wam przedstawić, jest bardzo budującą, piękną historią, opowiada nam o judzkim królu Hiskiaszu. Niektóre tłumaczenia, ja zauważyłem, polskie tłumaczenia używają tutaj starego imienia Ezechiasz. A nie wiem, czy ja jestem teraz dobrze, czy... bo Hiskiasz jest używane to słowo, tak? Okej. Okay. Historia, którą chciałbym wam przedstawić, toczy się w latach około 700 przed Chrystusem. I krótko wspomnę, że były to bardzo ciężkie, niesamowicie ciężkie czasy dla narodu żydowskiego. Czasy, w których doszło do podziału tego narodu. To jest piękna lekcja dla nas. Czasy, w których dochodziło do podziału narodu. Historia jest bardzo bogata, opisuje wiele upadków, wiele zniszczeń, wielu okrutnych króli, którzy następowali jeden po drugim jako władcy narodu żydowskiego. I właśnie po śmierci Salomona, około 930 roku przed Chrystusem, następuje podział królestwa. Prawie przez 50 lat królestwo Izraela, stanowiące 10 pokoleń, prowadziło zaciętą walkę ze swoimi współbraćmi, z królestwem Judy, czyli pozostałymi dwoma pokoleniami. To jest przykład którego ja używam z pierwszej królewskiej, 15 rozdział, 32 wiersz. Nie będziemy tekstów czytali, żeby nie zabierać dużo miejsca. Możecie sobie znaleźć te teksty i poszukać i przeczytać w domu. Tak jak już Jerobaemowi przepowiedział prorok, to jest pierwsza królewska, 13 rozdział, północne królestwo Izraela upadło i po 10 pokoleniach stanowiących kiedyś to północne królestwo Izraela we współczesnej historii nie pozostało prawie śladu. Obecni Żydzi pochodzą od dwóch pokoleń judzkich, pokolenia Judy i pokolenia Benjamina. Podczas kiedy poprzednicy Hiskiasza sprawowali niezadowolenie w oczach Bożych, o Hiskiaszu powiedziane jest, to jest druga królewska, 18 rozdział, 3 wiersz, czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak to czynił Dawid, jego praojciec. W czasie przejęcia władzy przez Hiskiasza stosunki społeczno-religijne narodu nie były za bardzo przyjazne, a przodkowie Hiskiasza nie pozostawili jemu żadnego dobrego przykładu. Jakże często, moi drodzy, ludzie chętnie chowają się za plecami innych, usprawiedliwiając swoje złe maniery, nieodpowiednie kroki, swoje złe zachowanie niedobrymi przykładami wziętymi z rodzinnych domów. Jeżeli my posługujemy się takimi argumentami, to przypatrzmy się bliżej rodzinie domowemu Hiskiasza, aby ostatecznie dojść do wniosku, że zwracanie uwagi na nasze złe dzieciństwo nigdy nie może być usprawiedliwieniem naszego nieodpowiedniego postępowania. W drugiej księdze Kronik, w 28 rozdziale od 1 do 4 wierszu, o Achazie, królu Judy, ojcu Hiskiasza, powiedziane jest tak. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską. To był ojciec Hiskiasza. A panował 16 lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec, lecz kroczył drogami królów izraelskich. Sporządził także posągi dla Baalów. On to składał ofiary z kadzidła w dolinie Hinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne i z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym, a więc nie na miejscu, które wyznaczył Bóg na to, ale tam, gdzie się jemu podobało. Kiedy Hiskiasz miał 25 lat i przejmuje władzę nad Judą, w tym samym czasie Asyryjczycy napadają na królestwo Izraela, zdobywając i niszcząc je w zupełności. Większa część mieszkańców zostaje wysiedlona, wydeportowana do innych asyryjskich prowincji, a jedynie królestwo Judy pozostaje jako resztka niezależnego państwa, zobowiązana jedynie do opłat haraczu na cześć Asyrii. Król Hiskiasz, pomimo tego, że nie wziął dobrego przykładu od swojego ojca Achaza, przekonany był, że on sam ponosi odpowiedzialność za prowadzenie swego osobistego życia. I tutaj jest pierwsza lekcja dla nas z tej historii Hiskiasza. Powinniśmy być zawsze świadomi tego, że my sami odpowiedzialni jesteśmy za nasze postępowanie i prowadzenie naszego trybu życia, bez względu na to, jaki przykład otrzymywaliśmy z naszych domów albo od innych. Oczywiście, że zupełnie nieodpowiedzialnymi jesteśmy za zewnętrzne warunki panujące wokoło nas. Nieodpowiedzialni jesteśmy za genetyczne skłonności odziedziczone od naszych potomków, ale zupełną odpowiedzialność ponosimy za to, w jaki sposób my na to wszystko reagujemy i w jaki sposób z tym się obchodzimy. To jest nasza odpowiedzialność. Druga lekcja z tej historii. Zaraz po przejęciu władzy Hiskiasz bierze się za usuwanie wszelkich niedomagań i nieporządków panujących w królestwie oraz za usuwanie wszelkich śladów bałwochwalstwa. A więc tutaj jest wspaniała lekcja dla tych, którzy obejmują władzę. On chce zbudować solidną, Bogu podobającą się podstawę duchowego życia w narodzie. Zachęcany i wspierany przez proroka Izajasza, Hiskiasz wprowadza religijną reformę, która obejmuje trzy stopnie albo trzy zakresy działania. Po pierwsze, do swoich zamierzeń musi on przekonać najpierw klasę kapłanów i lewitów, a więc swoich najbliższych współpracowników. A więc zanim zaczyna działalność reformy narodu, najpierw zwraca się do tak zwanych duchownych, swoich najbliższych współpracowników. On informuje ich o swoich zamierzeniach i o krokach działania. Na wolnym placu znajdującym się na wschodnim dziedzińcu od świątyni wygłasza on dobitne przemówienie, wykazując grzechy przodków, którzy nie trzymali się przykazań pańskich. Druga Kronik, 29 rozdział, od 4 do 11 wiersza, jest to pięknie opisane. Mówi im o swoim przekonaniu, że wszelkie nieszczęścia, które przyszły na naród izraelski, były skutkiem bezbożności władców narodu, a również i w tym tych wszystkich, którzy niby stali najbliżej władców narodu. W drugiej księdze Kronik, 29 rozdział, 11 wiersz, czytamy słowa, którymi przemówił Hiskiasz do kapłanów i lewitów. I on powiedział w ten sposób, do duchownych narodu: Nuże więc, synowie, nie bądźcie już niedbałymi, bo was Pan obrał, abyście przed nimi służyli Mu, abyście byli sługami Jego i kadzili Jemu. I tutaj jest dobra lekcja dla nas. Słowa proroctwa Izajasza, 52 rozdział, a 11 wiersz. Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. A więc zanim przechodzimy do pracy nad innymi, powinniśmy sprawdzić najpierw sami siebie, swój własny stan serca. Taka jest kolejność działania. Ona jest pięknie pokazana w Psalmie 101, tak zwanym Manifeście Królewskim, obrazie na tysiąclecie, w którym to Dawid, zanim przeszedł do przeprowadzania reformy kraju, najpierw reformował swoje własne serce. A więc jest to wzór dobrego władcy. Zanim zaczynasz działalność na zewnątrz, sprawdź swoje serce. Następnym takim zakresem działania jest pobudzenie pobożności narodu. I w tym celu wprowadzone zostało ponowne obchodzenie wszelkich świąt ustalonych przez Boga. I zaraz jako pierwsze święto obchodzono święto Paschy, które zaniedbane było w narodzie izraelskim przez bardzo długi czas i nie było obchodzone przez naród. I trzeci stopień, ten ostatni stopień reformy, którego podjął się Hiskiasz, był najbardziej wrażliwym. Walka przeciwko bałwochwalstwu. Wyniszczenie wszelkich ołtarzy i obrazów zbudowanych obcym bogom. Nie do pomyślenia, jak bałwochwalczym stał się naród izraelski i co w międzyczasie nazbierało się wśród nich w postaci ołtarzyków oraz bożków. Jednym z najgorszych, jak opisuje to Pismo Święte, było nawet to, że modlono się do miedzianego węża, którego Mojżesz uczynił na pustyni z polecenia Boga. Druga Królewska, 18 rozdział, 4 wiersz. A więc to nie są moje słowa, to są słowa potwierdzone z Pisma Świętego. Walka przeciw bałwochwalstwu to był bardzo odważny i zdecydowany krok, którego podjął się Hiskiasz po przejęciu swojego publicznego działania jako sługa Boży. Teraz może powinniśmy sami sobie zadać pytanie, jak w zasadzie wygląda to u mnie osobiście w mojej świątyni serca. Czy nie znajdujemy tutaj czasami takich niby niepozornych bożków, na przykład w postaci nadmiernego czczenia niektórych współbraci, tak zwanego ubóstwiania sług, czyli czczenia aniołów. Na to można zawsze znaleźć dużo wymówek i usprawiedliwień. Takie postępowanie można zawsze dobrze usprawiedliwić. Jest ono nam dobrze znane. No bo to przecież taki zaszczytny brat. Tyle lat w prawdzie. Specjalny sługa. Prawa ręka Pana. Wódz. A więc to wymówki. Czy nie ma czasem w naszych sercach cichego kąta dla nadmiernego czczenia członków rodziny? Dla kariery, którą chciałoby się zdobyć? Dla pracy? Czy nie uganiamy się za bardzo za pieniądzem? To również stanowi pewną formę bałwochwalstwa. Moglibyśmy wymieniać całą listę takich bożków, które może kolekcjonowane były i pielęgnowane podczas biegu naszego życia i którym może poświęciliśmy bardzo dużo czasu i dużo siły i naszej energii. Oczywiście my nie jesteśmy królami, którzy muszą przeforsować swoje idee przeciw całemu narodowi. Nasza walka wygląda na trochę łatwiejszą, ponieważ my musimy walczyć przeciw naszym własnym naleciałościom, przeciw naszym własnym marzeniom, my musimy walczyć przeciw naszym własnym popędliwościom, przeciw naszym własnym skłonnościom, które stały się tak zwanymi niby bożkami. Czy jesteśmy gotowi do uczynienia czystek w naszym sercu? Czy jesteśmy na tyle odważni, by usunąć i wyniszczyć wszelkie ślady bałwochwalstwa z naszych serc? Czy chcemy oddać jedynie Bogu, jak również naszemu Panu Mistrzowi, nasze zupełne zaufanie i służyć jedynie Jemu? Hiskiasz uczynił to. W opisie osoby Hiskiasza, który znajdujemy w II Królewskiej, 18 rozdział, a 5 wiersz, powiedziane jest tak: na Panu Bogu Izraela polegał. Także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Teraz po przeprowadzeniu religijnej reformy krajów Hiskiasz zajmuje się sprawami polityki zewnętrznej i zaraz napotyka go tutaj pierwsze poważne wyzwanie. W 14 roku panowania króla Hiskiasza Sanheryb, asyryjski król, wyrusza z potężną armią przeciwko miastom Judy. W obliczu tak miażdżącej siły przeciwnika toczącej się przez Palestynę, mordując, paląc i niszcząc, Hiskiasza i jego doradców opuszcza odwaga. Przeciw Jeruzalemowi wysyła Sanheryb potężną armię, której wodzowie mają przekazać Hiskiaszowi oficjalny list wzywający do poddania się. Druga Królewska, 18 rozdział, 17 wiersz, jest to opisane. Sanheryb każe przemówić słowami od 10 do 20 wiersza następujące słowa. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu, tak. Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój. Poważne słowa. Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz. Myśląc, nie będzie wydany Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą. A ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowali je bogowie tych ludów, które wytępili moi ojcowie Gozan, In, Haran i Resef i mieszkańców Eden Talasar? Cóż może uczynić teraz Hiskiasz w tak niebezpiecznej sytuacji? Albo inaczej, co uczynilibyśmy my, znajdując się dzisiaj w podobnej sytuacji, w podobnie niebezpiecznej sytuacji? Czy wytrzymalibyśmy próbę naszej wiary? Król Hiskiasz czyni odpowiedni krok. Udaje się do świątyni, kładzie list asyryjskiego króla na ołtarzu i modli się do Boga. Druga Królewska, 19 rozdział, 15 do 19 wiersza. Piękna modlitwa, dlatego ją przeczytamy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubinach, czy jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi? Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawda jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich Bogu w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Zawsze sytuacje powiązane z trudnościami życiowymi, z problemami, decydują, czy posiadamy mocną wiarę i zaufanie. Czy bylibyśmy w stanie rozwinięcia osobistego stosunku do Boga? I czy jesteśmy w stanie Jemu zupełnie zaufać, niezależnie od skutków, jakie przyjdą? W II Królewskiej od 35 do 36 wiersza zapisane jest tak. I stało się tejże nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. W tych tak bardzo trudnych sytuacjach życiowych i w czasach, w których panował król Hiskiasz, przychodzi na Hiskiasza nowe doświadczenie. Hiskiasz rozchorowuje się bardzo poważnie, a przez proroka Izajasza Bóg oznajmia mu, mówiąc: uporządkuj swój dom, albo dzisiejszymi słowami powiedzielibyśmy: zrób testament, albo zapisz testament, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Ta wiadomość trafiła Hiskiasza jak tak zwane uderzenie pałką w głowę. Akurat teraz ma on umrzeć, kiedy wszystko tak dobrze się toczy. Kiedy to właśnie on przyczynił się do tego, by cały naród ponownie wychwalał imię Boga. W tym momencie Hiskiasz przestaje rozumieć Boga. Dlaczego akurat teraz? Za co akurat teraz ma go Bóg ukarać przedwczesną śmiercią? Oczywiście, że on nie tracił w obliczu śmierci zaufania do Boga, ale przybijała go świadomość, że akurat teraz rozłączony zostanie od tego, z czym był tutaj złączony i czym się akurat zajmował. Myślę, że każdy z nas, kto zrozumiał, co oznacza być odciętym od tego, co się miłuje, od tych, którzy przez lata byli nam bliskimi, nie będą potępiali Hiskiasza, ale będą mieli do niego głębokie współczucie. Również i w tej sytuacji Hiskiasz reaguje odpowiednio. Gorąco, może jak nigdy przed tym, zwraca się do miłującego Boga, głośno płacząc, modli się i prosi o przedłużenie mu życia. Dwie olbrzymie, zagrażające egzystencji sytuacje. Asyryjczycy i choroba. Dwie serdeczne, głębokie modlitwy do Boga. Czy wysłucha Bóg modlitwy Hiskiasza? Może Bóg odpowiednio zareagować, odpowiednio pokierować przeznaczeniami losu? Odpowiedzią na pierwszą modlitwę Hiskiasza z prośbą o ratunek przed Asyryjczykami są słowa Boga z II Królewskiej 19, rozdział 34 wiersz. I osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie. I tutaj chciałbym krótko powiedzieć, że jest poprawne tłumaczenie, gdzie jest powiedziane przez wzgląd sam na siebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I również na drugą modlitwę o przedłużenie życia odpowiada Bóg. 20 rozdział z II Królewskiej, 5 do 6 wiersza. Słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana i dodam do Twojego życia 15 lat. Bardzo konkretnie odpowiada Bóg na modlitwy i prośby Hiskiasza, a jednocześnie daje mu tutaj odpowiednią lekcję. To jest wspaniała lekcja dla nas. Nie myśl sobie, że czynię to dlatego, że może ty jesteś taki dobry, albo taki szlachetny, albo twoje uczynki są takie szlachetne, dlaczego to czynię? Bo tak jak czytaliśmy, powiedziane jest w 6 wierszu i osłonię to miasto przez wzgląd sam na siebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. A więc tutaj nie masz nic do czynienia. Król Hiskiasz był wybitnym i szczególnie pożytecznym, bezdwuliczłowym człowiekiem, który podążał przed Bogiem według prawa, ale jednocześnie, tak jak każdy inny człowiek, posiadał on również i swoje mocne i swoje słabe strony. W zachowaniu się wobec babilońskich posłów Hiskiasz objawia tą drugą, słabą stronę swego charakteru. Również lekcja dla nas. Jak widać, był on zupełnie nieprzygotowany, by dać odpowiedni odpór pochlebstwom tego świata. Babiloński król, słysząc, że Hiskiasz rozchorował się, przysyła mu podarunki i bardzo pochlebiający, przyjazny list. List ten jest tak zwanym balsamem na duszę Hiskiasza. Hiskiasz czuje się bardzo wywyższonym i uprzywilejowanym. Babiloński król traktuje go na równi sobie. To jest wysokie podniesienie obu tronów. Tym razem Hiskiasz nie potrzebuje porady Boga. Z tym listem już nie idzie do świątyni, nie kładzie go na ołtarzu, tak jak to uczynił z listem króla asyryjskiego. Nie ma potrzeby. Komplementy króla babilońskiego sprzyjają jemu i są tak zwanym zaślepieniem i pochlebstwami. On otwiera przed babilońskimi posłańcami wszelkie zakamarki swego królestwa. Otwiera przed nimi wszystkie swoje skarbce. Oni widzą złoto i srebro, drogocenne oleje i wonności, przyprawy, a nawet zbrojownie. Powiedziane jest, nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim królestwie. Druga Królewska, 20 rozdział, 13 wiersz. Pomimo tak wielkich doświadczeń i tak wielkiej łaski, jaką okazał mu Bóg, Hiskiasz szuka uznania i poważania przez Babilon. Sługa Boży powinien takie pochlebstwa i takie uznania albo takie poważania odsunąć od siebie. Nie powinien szukać u ludzi uznania ani szukać u ludzi potwierdzeń swojego stanowiska przed Bogiem. Jeżeli podda się takim, przynosi się na siebie, jak i na innych, odpowiedni wyrok. Uznania i poważania od ludzi są sidłami zadowalającymi jedynie naszą upadłą ludzką naturę. Jeżeli Bóg mnie wybrał, to powinno być mi to obojętne, co o tym myśli człowiek. To jest wybór boski. Ja nie potrzebuję potwierdzeń ludzkich na to. Hiskiasz daje złapać się w te sidła. Babilon jest biblijnym synonimem światowości z jej egoistycznymi dążeniami. Uznanie u ludzi, uznanie w świecie jest bardzo zwodniczym. W przypadku Hiskiasza było ono potrzebne jedynie do wykazania jego słabości. Wyrok przypada nie tylko na Hiskiasza, ale na cały naród. Oto idą dni, że wszystko, co jest w domu twoim, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nie pozostanie nic, mówi Pan. Druga Królewska, 20 rozdział, 17 wiersz. Teraz możemy zadać sobie pytanie, co złego uczynił w zasadzie Hiskiasz, że Bóg dał jemu tak niszczący wyrok? Bóg dał Hiskiaszowi wolną rękę i pozwolił mu czynić to, co Hiskiasz uważał za prawe. Czyń jak uważasz. Ty masz wolność. W ten sposób Bóg wypróbował serce Hiskiasza. I teraz przypatrzmy się troszeczkę krytyczniej na postawę Hiskiasza i na jego reakcję w stosunku do posłańców babilońskich. Hiskiasz chełpi się, przedstawia się i próbuje wywrzeć na Babilończykach dobre wrażenie. Potężna organizacja, tylu nas jest. Próbuje zdobyć ich jako sprzymierzeńców w walce przeciw Asyryjczykom. Jednocześnie chce się wykazać, że może być traktowany jako poważna partia i sprzymierzeniec, który jest w stanie opłacić swymi skarbami obcych najemników wojennych. I w tym miejscu Hiskiasz grzeszy przeciwko Bogu. Czyż mało miał dowodów, że w każdej krytycznej sytuacji oraz potrzebie Bóg był jemu zawsze pomocą? Czyż został on kiedykolwiek zawiedziony przez Boga i potrzebna jest jemu teraz pomoc ludzka? Znowu następna lekcja dla nas. Te tak zwane sukcesy uczyniły Hiskiasza nieostrożnymi na ataki ze strony świata. Doświadczenia i problemy kierują go w ratujące boskie ręce przez pochlebstwa i uznania od ludzi. Popada on w sidła szatana. Hiskiasz staje się dumnym i pewnym siebie. Przy pomocy swojej własnej siły i możliwości, bez udania się do Boga i zupełnego zaufania w boską moc, chce uwolnić się od nałożonego mu przez Asyryjczyków haraczu, tego ciężaru. Widzimy, że przeważnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko toczy się tak dobrze, czyha niebezpieczeństwo tak zwanej drzemki, niebezpieczeństwo oddalenia się od Boga. Zaufania samemu sobie, zaufania swoim możliwościom, jak również możliwościom swoich przyjaciół. Dlatego szczególnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie może być lepiej, powinniśmy być bardzo ostrożnymi i czułymi na to, jak wygląda nasze duchowe życie. Przykład z życia Hiskiasza, o którym czytaliśmy, że podobał się Bogu i że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie jego poprzedników, powinien być dla nas dobrym przykładem postępowania, upomnieniem i przestrogą przed nieodpowiednimi krokami. A na zakończenie chciałbym przeczytać wam słowa z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, od 13 do 15 wiersza. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwożcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Niech Bóg wam błogosławi.